Z Ewangelii świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele męki pańskiej, czcigodni bracia i siostry, radiosłuchacze, chorzy, cierpiący, również i wy, matki czy rodzice, którzy swoimi maleństwami nowonarodzonymi opiekujecie się w swoich domach i nie możecie w swoich kościołach wziąć udziału w gorzkich żalach, z nami w nich uczestniczycie, rodacy na emigracji. Rozpoczynając kazania pasyjne kilka tygodni temu, powiedzieliśmy, że rozważanie męki pańskiej daje więcej duszy niż całoroczny post. Dlaczego? Ponieważ męka pańska uczy nas życia, uczy nas, jak żyć. Męka pańska jest kluczem interpretującym mój krzyż i siłą Boga daną mi do Jego niesienia. Mówimy tu o paschalności życia, nadaniu swojemu życiu wymiaru paschalnego. Człowiek paschalny poradzi sobie w najbardziej skrajnych wydarzeniach życia. Wychodzi z nich zwycięsko, bo człowiek paschalny to zwycięzca. Zwycięzca, który uczestniczy w zwycięstwie Chrystusa. Uczestnik życia czy uczestnik zwycięstwa największego zwycięzcy, Jezusa Chrystusa. Powtórzmy, człowiek paschalny to zwycięzca. Ale co to znaczy? Czym jest ta paschalność życia? Jaśniejącym wzorem tej paschalności życia jest dla nas Maryja. I to tak dalekim, że jedynie paschalność w tym maryjnym wydaniu ma znaczenie i wartość. Na Golgocie Bóg wystawił Maryję na próbę, aby zobaczyć, co kryło się w jej sercu. I co zobaczył? W sercu Maryi przebitym, otwartym, zobaczył nienaruszone, a nawet mocniejsze niż kiedykolwiek, oto ja, służebnica, oraz dla Boga nie ma nic niemożliwego. U stóp krzyża jest ona niewiastą bolesną. To, co się tu dokonuje, jest dla niej jakąś niepojętą, większą nawet od jej cierpienia, tajemnicą. Wspominając obietnice zwiastowania, mogłaby powiedzieć, że nie były one prawdziwe. Mogłaby powiedzieć, to było złudzenie albo oszukano mnie. My często tak mówimy. Ale nie uczyniła tego. Ona błogosławiona, ponieważ uwierzyła. Wielu tego dnia powiedziało, to koniec. I Piłat wreszcie ma spokój. I arcykapłani zacierali ręce. I uczniowie, zgorszeni krzyżem, już nic nie da się zrobić. Jedyną lampą płonącą przy grobie Jezusa jest nadzieja Maryi. O tak, Maryja rzeczywiście jest tą, która uwierzyła wbrew nadziei. Kiedyś przez 30 laty potrzebna była Bogu, by stała się bramą, przez którą zbawienie mogłoby wejść w ten świat. Teraz staje się bramą, przez którą w ten świat wchodzi zmartwychwstanie. W Nazarecie po raz pierwszy zrodziła się z Boga jako Matka Jezusa. Teraz na nowo rodzi się z Boga jako nowa Ewa, Matka Kościoła. Niewiasto, oto Syn Twój. Synu, oto Matka Twoja. Ojciec Święty Franciszek powie, że w tej wierze otwartej na tajemnicę większą od jej cierpienia Maryja widzi nową przyszłość i z nadzieją czeka na jutro Boga, by dojrzał czas Pana. Wie, że Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ostatnie słowo nie może należeć do śmierci, bo ona byłaby Bogiem. Dla Maryi to jutro Boga, to poranek pierwszego dnia tygodnia. Proszę Cię, zapamiętaj te słowa i powtarzaj samemu sobie, gdy przyjdzie na Ciebie dolina ciemności. Zapamiętaj te słowa. Bóg spóźnia się o jeden dzień. Zapamiętaj to. Bóg spóźnia się o jeden dzień. Ten jeden dzień to pozostawiony nam czas na wzbudzenie wiary i nadziei i uchwycenie się Maryi. Oto Matka Twoja. Kiedy po śmierci Łazarza Jezus przyszedł do Betanii, na słowa Marty pełne bólu powiedział do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga? Kiedy stoisz pod krzyżem swoich nadziei, ludzkich obietnic, kiedy Tobą poniewierają, poniżają Cię, kiedy z serca wyrywa się, zostałem oszukany, kiedy stoisz nad grobem ukochanej osoby, kiedy patrzysz i nie rozumiesz, dlaczego Twoje dziecko tak straszliwie cierpi, jesteś bezradny wobec tej tajemnicy, kiedy z serca wyrywa się: Boże, oszukałeś mnie. Albo dlaczego milczysz? Wiedz, że w tym momencie Bóg poddaje Cię próbie, aby zobaczyć, co jest w Twoim sercu. Wtedy do Maryi: oto Matka Twoja. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga. Jeśli swoją Paschę będziesz przeżywać na sposób Maryi, ujrzysz chwałę Boga. Dlatego, drogie siostry, drodzy bracia, jeśli odkupienie ma w nas przynieść owoce, jeżeli mamy żyć jak ludzie odkupieni, a nie tylko jak ludzie religijni, to potrzebny jest nam jakiś nowy zaszczep nowej mentalności. Mentalności zwycięzców. Mentalność zwycięzcy to postawa człowieka, który wie, że grób jest pusty. Potrzeba nam takiego wychowania w rodzinach. Tak bardzo potrzeba nam takiej katechezy, która uformuje duszę ucznia Jezusa zwycięzcy, który nie tyle jest wpatrzony w swoje bóle, choroby, klęski, kalectwa, ile w zwycięstwo Jezusa. Nie opłakują ci ludzie w nieskończoność swoich porażek, strat, swoich ran, pęknięć. I nie szukają też w nieskończoność uzdrowienia, bo wierzą, że Chrystus już wszystko przezwyciężył. Oni wierzą w jutro Boga. Ludzie paschalni to zwycięzcy. Dlaczego? Bo jak Maryja na Golgocie była wychylona ku tajemnicy, czekając na jutro Boga, tak synowie i córki żyją w tym wychyleniu w stronę powtórnego przyjścia Jezusa. Żyją w tym wychyleniu w stronę nieba. Tu nic się nie kończy. Idziemy w stronę nieba. Triumfem odkupienia jest pełen blasku Dzień Pański, paruzja. I w takim klimacie, drodzy, celebrujemy każdego roku święte Triduum Paschalne, ku któremu przecież zmierzamy już bardzo szybkim krokiem. Triduum Paschalne, drodzy, to paruzja przeżywana w wierze i nadziei. To w wierze i nadziei uobecnienie powtórnego przyjścia Jezusa, zwycięzcy. Jeśli więc mamy stać się ludźmi paschalnymi, zdobyć ten klucz do życia, to bez zrozumienia i oczywiście czynnego przeżywania Triduum Paschalnego nie dokona się to. Triduum Paschalne jest kursem intensywnym paschalności życia. Jest ono sercem roku liturgicznego, ale również sercem duchowego życia ucznia Jezusa. Choć myśmy o tym albo zapomnieli, albo nikt nigdy nam o tym nie powiedział. Uczeń Jezusa nie żyje od 1 stycznia do 31 grudnia. Uczeń Jezusa żyje od Paschy do Paschy. Od Paschy do Paschy. A jak Pascha czy Triduum Paschalne się rozciąga? Ano, od mszy świętej, wieczerzy pańskiej w Wielki Czwartek do drugich nieszporów niedzieli zmartwychwstania pańskiego. To jest święte Triduum Paschalne. Święto zaczyna się liturgią Wieczerzy Pańskiej. Nie jak niektórzy myślą, że od rezurekcji, a ci bardziej świadomi, że od liturgii Wigilii Paschalnej zaczynają się święta. Święta, święto zaczyna się wielkoczwartkową liturgią Wieczerzy Pańskiej, a kończy drugimi nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. A inwokacją do Triduum Paschalnego jest msza święta krzyżma w Wielki Czwartek rano. Jest ona przygotowaniem prezbiterów do prowadzenia wiernych przez tajemnicę męki Zmartwychwstania Pańskiego. Spotykają się wokół swojego biskupa w katedrze, odnawiają przyrzeczenia kapłańskie i otrzymują świeżo poświęcone krzyżmo. Jako pierwsi prezbiterzy dostępują odnowienia, by przez kolejne dni służyć Bogu, gdy On będzie odnawiać swój Kościół. Triduum. Takim mocnym akcentem Triduum to post Kościoła, który osiąga swój szczyt. Jaki to jest moment? Zabrano im Pana Młodego. Kościół wchodzi w stan płaczu, żałoby. Czeka na jutro Boga. Znacie z Biblii, że synowie Izraela na znak żałoby rozrywali szaty. W liturgii Triduum Paschalnego gestem symbolizującym ten stan tych rozerwanych szat jest ogołocenie ołtarza, opróżnione, puste, otwarte na oścież tabernakulum. Następuje śmierć sakramentów. Zabrano im Pana. Jezus jest w grobie. Tę dobę Kościół jest jakby bez sakramentów, w żałobie. Czeka, aż się dopełni czas Boga. I ten post sakramentów, drodzy, rozciągnięty jest w ogóle na cały Wielki Post. Jest, choć trzeba by było powiedzieć, była taka tradycja, że w Wielkim Poście nie udzielano chrztu, bierzmowania, ślubu. I to nie dlatego, że zabaw hucznych nie urządzać, ale dlatego, że Wielki Post to czas katechumenów. Wszystko zmierza do Wielkanocy, gdzie rodzi się nowy Kościół. Sakramenty rodzą się dzieci Boga. Kościół odzyskuje nową młodość, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. I teraz chodzi o to, że kto ma taką świadomość, to w takim klimacie duszy będzie przeżywał Triduum. Z takim nastawieniem oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. W pierwszych wiekach istniał nawet taki pogląd, że Jezus powróci w czasie Paschy. I tak chrześcijanie przeżywali Paschę, oczekując na przyjście Jezusa, że pewnego dnia, pewnej Paschy zasłona z Eucharystii opadnie, Eucharystia się otworzy i Jezus zstąpi. Jeżeli pozwolicie, to zdradzę wam taką moją tajemnicę kapłańską, mój sekret kapłański. Ilekroć trzymam hostię podczas Eucharystii, czekam na opadnięcie tej zasłony. Kiedy Eucharystia się otworzy i Jezus stanie pośród nas. Ilekroć trzymam hostię w ręku, pytam, Panie, to już opadnie zasłona? Zasłona wiary zniknie i z ołtarza stąpi Pan. Oto idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Wierzysz w to? To jest szkoła paschalności życia. Kto nadał swojemu życiu wymiar paschalny, tego w tym świecie nic nie złamie. Nadzieja większa od ciemnej doliny. jak Maryja. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. Ale miłość moja od Ciebie nie odstąpi. Każdy krzyż okaże się zwycięstwem, jeśli nauczysz się czekać na jutro Boga, aż dojrzeje czas Pana. Kiedy więc kończymy tegoroczne gorzkie żale, a w nich kazania pasyjne, patrząc już z perspektywy, szczególnie ci Państwo, którzy w całości uczestniczyliście i macie już tę wizję, trzeba postawić pytanie, cóż więc na to powiemy, cośmy tu przez te 6 tygodni przeżyli. Nasza odpowiedź jest taka. Jezu, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. I z tym wyznaniem Ciebie jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela chcemy wejść w święte Triduum Paschalne, oczekując Twojego przyjścia. Amen.